Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Sebastian Szybka z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Sebastianie.
Cześć, dzień dobry państwu.
Naszym przewodnim tematem całego podcastu jest wszechświat i dla niektórych w tym wszechświecie także wszystko jest matematyczne. Wyjaśnij mi skąd takie twierdzenie. Może nie pytam cię, czy to prawda, bo pewnie znajdziemy głosy za i przeciw, ale rozwińmy ten temat. Czy świat jest matematyczny?
Czy świat jest matematyczny? Wiele osób, w szczególności fizyków, jest przekonanych, że świat jest matematyczny, ale pytanie, co mają na myśli, gdy mówią coś takiego. Więc może zacząłbym od rozróżnienia pomiędzy światem, który jest matematyzowalny i do tego to w zasadzie wszyscy się zgadzają. Matematyzowalność świata oznacza, że można go opisać przez matematykę. To znaczy, widzimy coś, coś się dzieje i zamieniamy to na liczby, na opis matematyczny. Matematyczność świata oznacza coś w tym rozumieniu, coś głębszego. Więc co oznacza matematyczność świata? Uprawianie fizyki polega na tym, że patrzymy na rzeczywistość, wybieramy ze świata matematyki pewną strukturę matematyczną, która pasuje do tego, co widzimy. I później fizycy teoretycy na przykład badają tą matematyczną strukturę. I matematyczność świata polega na tym, że matematyczna struktura, która została dopasowana w wąskim wycinku rzeczywistości, do wąskiego wycinka rzeczywistości, pozwala przewidzieć, co jest dalej. Czyli opisuje wszechświat głębiej, równania są mądrzejsze, to powiedział Hertz, od tych, które je wypisywali. I to jest to zagadkowość, czyli sam fakt, wydaje mi się, że niepodważalny, bo wszyscy korzystamy tutaj z różnych udogodnień związanych z tym, że świat można opisać za pomocą matematyki, to jeszcze nie jest matematyczność. Matematyczność polega na tym, że jest zagadkowy związek. Opisujemy fragment świata, dobieramy równania, a te równania mówią nam o świecie dużo więcej, niż włożyliśmy w nie wiedzę. Co za tym idzie, można poznawać świat, i tak się dzieje, bo mamy na to liczne dowody, po prostu studiując te struktury matematyczne. Czyli na przykład jakbyśmy popatrzyli na historię fizyki cząstek, jak odkrywamy nowe cząstki. Nie wszystkie, ale większość cząstek odkrywamy w ten sposób, że patrzymy na matematyczną strukturę, analizujemy ją, i widzimy, że z niej wynika, że powinno istnieć coś jeszcze, na przykład jakaś nowa cząstka, i później sprawdzamy w eksperymencie, czy ta cząstka istnieje. Czyli przewidywanie teoretyczne jest przed obserwacją. To jest zastanawiające, bo wydawałoby się, że to jest tak, że my coś widzimy i później opisujemy. A tutaj mamy sytuację odwrotną. Najpierw mamy matematykę. Z matematyki wynika, żeby obraz matematyczny był kompletny, powinno istnieć coś jeszcze i obserwacje, eksperymenty weryfikują, czy te rzeczy istnieją.
Sebastianie, ale zejdźmy na chwilę na ziemię. Nawet przed naszym nagraniem rozmawialiśmy o tym, że edukacja wykształciła u nas jakąś minimalną wiedzę matematyczną, ale w zakresie tylko i wyłącznie arytmetyki. Tam jest dużo więcej.
Tak, to znaczy nie wiem, czy tylko wyłącznie arytmetyki, bo trochę geometrii też jest
liznęliśmy
w szkole, ale tak, gdybyśmy zapytali przypadkową osobę, co rozumie przez matematykę, to chodziłoby o arytmetykę. To znaczy takie powszechne rozumienie, że matematyka to jest arytmetyka. Oczywiście matematyka jest o wiele głębsza i na przestrzeni czasów to rozumienie, czym jest matematyka, się zmieniało. Także jak popatrzymy na czasy Galileusza na przykład, to matematyka to jest bardziej geometria, czyli wytłumaczenie matematyczne, wyjaśnienie wytłumaczone zjawisk, to bardziej niż ta arytmetyka czy algebra, to jest opis geometryczny za pomocą kół, na przykład figur geometrycznych. Więc to się zmienia. A matematyka tak naprawdę jest niesamowicie bogata, głęboka i złożona. I trudno tutaj wymienić wszystkie możliwe działy, ale nie ma żadnych ograniczeń, powiedzmy w ten sposób.
Rozmawialiśmy przed naszym nagraniem również o tym, że nawet w tak ścisłych naukach jak fizyka znajdziemy różnice. Fizyk teoretyczny inaczej patrzy na ten temat niż ten praktyczny. Jak to możliwe? Przecież oni wszyscy operują liczbami, a jeżeli wydaje nam się w takim prostym myśleniu, jeżeli liczbami, to matematyką, powinni na nią patrzeć podobnie, a nie jest tak.
Większość fizyków, właściwie wszyscy, traktują matematykę jako narzędzie, to znaczy uczymy się matematyki. Naszym celem jest poznanie świata, a narzędziem, który służy do tego celu, jest matematyka. I teraz w zależności od tego, jaką częścią fizyki się zajmujemy, to używamy tej matematyki w inny sposób. Ja na przykład zajmuję się teorią grawitacji Einsteina, której równania zostały ustalone, to są bardzo piękne równania, ustalone w roku 1915 i od tego czasu równania teorii względności, no w 1917 została dodana stała kosmologiczna, od tego czasu te równania się nie zmieniły. Czyli to jest konstrukcja, która zawiera kilkadziesiąt tysięcy członów, gdybyśmy je wypisali w taki jawny sposób, czego się przeważnie nigdy nie robi, bo trudno to ogarnąć wzrokiem, to ta konstrukcja to jest tak jak, nie wiem, katedra zbudowana tylko z wyrażeń matematycznych. Ona jest od roku 1915 wypisana. I przez ponad 100 lat badamy tą konstrukcję. Tak jakbym poznawał katedrę, czyli różne finezyjne fragmenty, ornamenty, które tam się pojawiają. Trzeba zrozumieć, jak one się ze sobą łączą, jak działają.
Czy to badanie też jest próbą podważenia?
Tak, to znaczy podważenia w tym sensie, że my cały czas weryfikujemy, chcemy zrozumieć, jak sprawdzić, czy ta katedra pasuje do rzeczywistości, czy to się gdzieś nie rozbiega. Więc wymyślamy różne metody, jak sprawdzić. Oczywiście przeważnie spotykamy się z ograniczeniami technicznymi, tak? Czyli ja wiem, jak wiele rzeczy sprawdzić, ale no, jak to wykonać w praktyce, to mamy ograniczoną energię, ograniczone środki, zasoby finansowe i inne rzeczy. Więc na tym polega cała sztuka. Natomiast ja może dokończę ten wątek, tak? Czyli ja się zajmuję takimi równaniami, które są ustalone. Ale są fizycy na przykład, którzy zajmują się zagadnieniami, w których pojawia się opis bardziej efektywny. Przez efektywność rozumiem to, że na przykład mamy pierwotne równania, o na przykład zagadnienie, czym jest proton. To mamy kwantową chromodynamikę, która mówi nam, czym jest proton. Natomiast jej równania są na tyle skomplikowane, że gdybyśmy chcieli policzyć jakieś na przykład skutki zderzenia protonu, to z tych fundamentalnych równań nie da się tego bezpośrednio wyliczyć, bo to jest zbyt złożone. Zresztą trochę podobnie jest w teorii względności. Te równania się szybko komplikują i trzeba je przybliżać. Ale tutaj to jest zagadnienie bardzo praktyczne, no bo protony się zderza w wielkim zderzaczu hadronów i trzeba przewidzieć, co tam powstanie. Więc trzeba wymyślić sprytny sposób, jak nie używać tych fundamentalnych, ale bardziej skomplikowanych równań, tylko jak znaleźć coś, co przybliży to w odpowiedni sposób. Więc w takim przypadku no, stosuje się więcej tych podejść efektywnych i tam jest większa swoboda konstrukcji. Albo na przykład, gdy ktoś się zajmuje, nie wiem, ciałem stałym, to też ma teoretycznie przewidywania teorii wynikają z fizyki fundamentalnej, ale tak naprawdę bardzo trudno powiązać skomplikowany układ fizyczny z tymi fundamentalnymi prawami. Więc tam jest większa swobodność w doborze matematyki, więc stąd jest może też ta różnica czasami między spojrzeniem. Tak? Ja mam do czynienia z równaniami, które są od ponad 100 lat niezmienione, a część fizyków pracuje bardziej na żywo z tymi równaniami i próbuje różnych efektywnych podejść.
A czy możemy powiedzieć, że także przyroda podlega wpływowi matematyki?
To znaczy, no, przyrodę...
Można rzeczy popatrzeć nie, ja, na
przez sposób. Przyrodę rozumiem również rzeczy nieożywione, więc... Fizyka dotyczy przyrody w moim ujęciu. Ale jeżeli pomyślimy o układach biologicznych na przykład, tak, to układy biologiczne oczywiście podlegają prawom fizyki, tylko jak my to widzimy. Bardzo trudno, no na przykład jak się zastanowię nad sobą, tak? Ja się składam z jakichś atomów i teraz zapytam pytanie z jakich. No to nie wynika z fizyki fundamentalnej bezpośrednio, bo to zależy od teorii ewolucji, jak ona przebiegała, a teoria ewolucji zależy od, jak ona przebiegała, od tego, na jakiej planecie żeśmy mieszkali i co się wydarzyło, czy jakiś meteoryt uderzył, czy nie uderzył w międzyczasie. Więc to jest proces bardzo złożony i nie wyliczymy tego z teorii fundamentalnych, bo jest dużo, ja to nazywam zaszłościami historycznymi uwikłanymi w ten proces. Ale fizykę widać bezpośrednio w ograniczeniach stawianych układom biologicznym. Czyli my, no słynny przykład to jest, o którym już kiedyś wspominałem, to jest taki, że możemy sobie, mamy szkielet zbudowany z kości i teraz budowa tych kości daje nam fundamentalne ograniczenie na wielkość organizmów, które mogą stąpać po ziemi. Dlaczego? No bo jeżeli byłyby za duże, to mamy grawitację, która jest związana z wielkością Ziemi i po prostu kości by nie wytrzymywały i z tego materiału nie dałoby się zrobić większych zwierząt, można powiedzieć. Więc no widać to, fizykę widać w ograniczeniach, po prostu nie widać może jej bezpośrednio w szczegółach budowy roślin i tak dalej, ale na przykład proces fotosyntezy no nie może być bardziej efektywny niż już mówię o tym prawa fizyki, więc fizykę widać tam w inny sposób.
Jesteś po serii spotkań między innymi ze studentami, ale także innymi naukowcami też na temat matematyczności świata. Jak przypuszczam, spotkałeś się z różnym podejściem tych osób do tego zagadnienia. Powiedz nam, jak różne mogą być ich zdania na ten temat i skąd one wywodzą się?
To pierwsza przyczyna różnych spojrzeń na ten temat to jest to, że no sam termin można definiować na różne sposoby. Więc ja na przykład, gdy mówiłem o matematyczności świata tutaj, no nie założyłem, że matematyczność świata automatycznie oznacza, że nie istnieją inne rzeczy, które by nie podlegały temu procesowi, ale niektóre osoby tak zakładają. Niektóre osoby również wierzą, że matematyczność świata to oznacza nie tyle tą relację, bo ja mówię, że matematyczność świata oznacza to, że relacja między obiektami fizycznymi jest bardzo podobna do relacji między obiektami matematycznymi, miejscami wręcz identyczna. I teraz niektórzy wierzą, że to oznacza, że istnieją tylko obiekty matematyczne. Czyli to nie jest tak, że jest świat matematyki i świat przyrody, tylko że jest tylko świat matematyki. To już jest dla mnie takie bardziej ekstremalne spojrzenie. No i tutaj wchodzą w grę różne też czynniki. Głównie jeżeli chodzi o osoby takie już bardziej doświadczone, czyli może nie studentów, to czym się zajmujemy w praktyce i jak używamy tej matematyki. Jeśli chodzi o młode osoby, to są skrajne punkty widzenia czasami.
Skrajne od? Do?
No od tego, że świat jest urzeczywistnioną matematyką, do tego, że świat nie jest matematyczny. To znaczy, że matematyka jest tylko wytworem umysłu. To znaczy, matematyka jest wytworem umysłu, tylko że to jest tak, że te wytwory umysłu bardzo pasują do rzeczywistości, więc wydaje się, że one, tak jak to Arystoteles chyba chciał powiedzieć, że pewne struktury matematyczne są zapisane w rzeczywistości. To jest też takie rozróżnienie, które pochodzi od Michała Hellera, chyba że Michał to Heller przytoczył za kimś innym, a mianowicie między matematyką przez małe m i matematyką przez duże m. Matematyka przez małe m to jest ta nasza ludzka matematyka, która jest związana z ograniczeniami biologicznymi naszego mózgu, bo my możemy tworzyć różne teorie matematyczne, ale mamy swoje fundamentalne ograniczenia. Można sobie wyobrazić, że jakiś system na przykład sztucznej inteligencji będzie mógł zrobić w matematyce więcej, tak? Bo nie ma tych ograniczeń biologicznych. A ta matematyka zapisana w przyrodzie, czyli w strukturach, relacjach, między obiektami fizycznymi, to by była matematyka przez duże M, która być może nie jest osiągalna dla ludzi, którzy uprawiają tą matematykę przez małe M, ale my wierzymy i historia fizyki pokazuje, że no, przedstawia argumenty za tym, że tak może rzeczywiście jest, że my się zbliżamy. To znaczy różne odległe zjawiska, różne odległe działy fizyki unifikują się w czasie do coraz mniejszej liczby teorii, więc wielu fizyków wierzy, że istnieje tylko jedna matematyczna struktura, która opisuje całej rzeczywistości. Czy tak jest, to tego nie wiemy, ale prace nad tym trwają. No i mamy sukcesy w unifikacji różnych oddziaływań.
Rozumiem bliskość matematyki i fizyki, ale co z innymi dyscyplinami?
No to matematyka pojawia się praktycznie wszędzie, powiedzmy w ten sposób, ale na inne sposoby, na innych poziomach. Więc mi się wydaje, że to jest tak, że fizyka zajmuje się pewnym specyficznym podejściem do rzeczywistości i pewnymi specyficznymi problemami. A mianowicie jak dawniej ludzie zastanawiali się, jak działa świat, to chcieli odgadnąć całość od razu, tak? Zrozumieć wszystko równocześnie. To, co przyniosło sukces, to jest podejście takie związane z redukcjonizmem. Czyli ja na przykład nie mogę zrozumieć dokładnie, jak się porusza ta szklanka, którą bym tutaj rzucił, gdzieś przez ten pokój, ale mógłbym sobie wyobrazić i mogę zrozumieć dokładniej, jak ona by się poruszała w próżni, czyli i gdyby była nie szklanką dokładnie, ale taką masą punktową. Czyli mogę dokonywać idealizacji. I teraz niektóre cechy naszego świata bardzo dobrze podlegają idealizacji. No na przykład jak rozbieramy człowieka na cząstki elementarne, tak? Czy stół na cząstki elementarne, to te cząstki elementarne da się opisywać ją każdą z osobna w izolowanym, czasami w izolowanym środowisku. Natomiast jak popatrzymy na inne różne zagadnienia, no na przykład umysł człowieka, to, no to nie da się go podzielić na kawałki. Jak wezmę mózg i potnę na 1000 części, to nie dowiem się, jak funkcjonuje całość. Więc mi się wydaje, że to jest tak, że ze względu na specyfikę badanego układu, to podejście, gdzie można izolować cechy obiektów podstawowych i opisywać je ściśle matematyczne, no stosuje się do jednych zagadnień, a nie stosuje się do drugich. Chociaż tutaj dodam coś, co mnie bardzo zdziwiło i zdziwiło mi się wydaje nas wszystkich. To są te wielkie modele językowe czy systemy sztucznej inteligencji. Bo no wydawało, tak mi się wydawało przynajmniej, jak jestem zwolennikiem matematyczności świata, że są pewne rzeczy, które będzie bardzo trudno zmatematyzować. Na przykład Szekspira, czy można zmatematyzować. I okazuje się, to się okazało w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że tak, to znaczy możemy mieć ten model językowy i możemy mu kazać napisać, wymyślić historię w stylu, używając stylu Szekspira, i ten model językowy z tym sobie radzi. No a on tak naprawdę jest modelem matematycznym. To jest taka sieć neuronowa, która ma odpowiednio dobrane wagi. Czyli to, co mnie zdziwiło, to, że takie złożone zagadnienia, jakby się wydawało, Szekspir, albo namalowanie obrazu w stylu Van Gogha, albo wykonanie jakiejś czynności artystycznej, że to będzie nieosiągalne dla świata matematyki, a to działa i to każdy z nas może wypróbować, że da się te rzeczy stworzyć po prostu za pomocą takiej sieci, która jest przeszkolona na danych, ale działa jako sieć matematyczna, tak? Bo to jest po prostu waga prawdopodobieństw przy połączeniach sieci. To jest zasada działania sieci neuronowej.
Jutro będziemy wiedzieli więcej niż dzisiaj. Jak myślisz, jakie będą kolejne kroki, zawiłości, rozwoje, etapy rozwoju naszej wiedzy matematycznej? I w relacji do tego tematu, że świat jest matematyczny.
Świat jest
oczywiście
matematyczny. Nie wiem.
Możemy sobie to podywagować.
Znaczy, możemy podywagować, ale powiedziałbym coś, co może tutaj w tym kontekście będzie cenne. Otóż na przykład wyobraźmy sobie, że będziemy może nie my już osobiście, ale ktoś,
kolejne pokolenie
za 100 lat będzie siedziało, nie wiem, czy przy tym stoliku i będzie rozmawiało na podobny temat. I będzie ktoś, kto się zajmuje grawitacją, taki jak ja. Więc to, czego jestem pewien, nie wiem, czy będzie mówił, ja mówię o czasoprzestrzeni, o tensorze Riemanna i tak dalej, używam pewnego języka. Nie wiem, czy ta osoba będzie mówiła dokładnie tym samym językiem, prawdopodobnie nie, może już nie będzie ekspertów od grawitacji, bo będzie fizyka zunifikowana, będzie jeden fizyk od wszystkiego, chyba że będą zastosowania, tak, do różnych aspektów fizyki, to jestem pewien, że ta osoba będzie mówiła językiem matematyki, czyli będzie tutaj przekładała pewne wyobrażenia, struktury matematyczne na takie bardziej potoczne pojęcia, żeby przybliżyć, jak działa, jak wygląda ta struktura matematyczna świata. I to bardzo dobrze mi się wydaje widać, patrząc, dlaczego ja tak myślę. Bo patrzę na historię fizyki wstecz. I możemy znowu, a jak się weźmie, opowiem w ten sposób. Jak weźmiemy podręcznik z fizyki do ręki, to tam są równania w środku i jest tekst pomiędzy równaniami. I teraz, jeżeli bierzemy ten sam podręcznik na przykład 100 lat później, to pytanie, co się zmieniło? Równania zostają, zmienia się tekst. Dlaczego? No na przykład Maxwell mógłby tutaj siedzieć. I gdyby Maxwell, który wymyślił równania Maxwella, czy odkrył równania Maxwella, Maxwell, gdybyśmy go zapytali, co opisują jego równania, to on by tutaj opowiadał pewnie przez godzinę o eterze, o falach eteru, takiej substancji, która znajduje się wszędzie, wypełnia wszystko i ten eter jest, ma zawirowania i mówiłby takim językiem. I co z tej rozmowy by zostało do dzisiaj? No eter zniknął, eteru nie ma i zostałyby tylko te równania, które on tutaj by pokazał. Więc oczywiście równania Maxwella to jest przybliżenie równań kwantowej elektrodynamiki. Mamy już unifikację oddziaływań elektrosłabych, więc ta kwantowa elektrodynamika to jest znowu przybliżenie innej teorii, więc zmienia się interpretacja równań, ale same jest potęga metody empirycznej, że jak dopasujemy strukturę matematyczną, to ona już zostaje z nami. Zmienia się kontekst, w jaki jej używamy, to jest pewnie przybliżenie. Po czasie się okazuje, że to tak nie było do końca naprawdę, ale to jest coś przybliżonego, ale to zostaje. To nawet gdybyśmy sięgnęli do takich pozornie w oczywisty sposób błędnych modeli, jak model Ptolemeusza, tak, że Ziemia jest w centrum, Słońce krąży dookoła. I znowu, gdyby Ptolemeusz tutaj siedział i opowiadał o tym, to by niewiele zostało z tego układu epicykli i tak dalej. Ale gdybyśmy popatrzyli na matematykę, która za tym stała, czyli rozkład na takie koło i kolejne kółka, no to jest taka analiza harmoniczna i po prostu to jest matematycznie uzasadnione i nawet jak się pójdzie do planetarium, i to nie będzie to planetarium nowoczesne, tylko takie planetarium tradycyjne, to ono będzie jeszcze oparte o model Ptolemeusza, bo to po prostu praktycznie łatwiej je zrealizować. Czyli to nie jest tak, że z modelu Ptolemeusza nie zostało nic. Ta matematyka w miarę precyzji, która była dostępna obserwacyjnie wówczas, ona nadal działa. Jest troszeczkę dziwna, bo to jest opis świata z nietypowego punktu odniesienia, ale działa, więc matematyka zostaje za 100 lat, zmieni się język, natomiast te struktury matematyczne odkryte, dopasowane do rzeczywistości, jeżeli to zostało zrobione rzetelnie, to one zostają z nami już na zawsze, tak mi się wydaje.
Jestem bardzo ciekawa, Sebastianie, co powiedziałbyś sobie, ty przyszły ty, tobie będącym tutaj w studio dzisiaj. Ile błędów wytknąłbyś, co byś zweryfikował przez ten czas, jakiego języka byś użył, to bardzo ciekawe.
Ciekawe byłoby sprawdzić to po jakimś czasie.
To by było coś. No, oby ten podcast tyle trwał i oby kolejni zadali takie pytanie przyszłemu pokoleniu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Sebastian Szybka z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i z Obserwatorium Astronomicznego UJ. Dziękuję ci, Sebastianie.
Dziękuję.